Jestem bardzo zaszczycony, że mogę rozpoczynać kongres swoim kazaniem. Chociaż jak zamykam oczy, niby do uwielbienia, to jeszcze pasy na drodze widzę. Ale nie będę wam o nich opowiadał, bo nie są interesujące. Halleluja. Przejdźmy do Słowa Bożego, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział od 1 do 4 wiersza. Moje kazanie dzisiaj wieczorem nie będzie bardzo długie, też ze względu na to, że jest to dzień podróży dla nas wszystkich i może wiem, że dzisiaj już nie będziemy raczej modlić się indywidualnie, co będzie prawdopodobne każdego wieczoru albo prawie pewne każdego wieczoru, ale dzisiaj chciałbym was zostawić z kilkoma myślami Bożego Słowa, żebyśmy potem mogli się udać czy na kolację i spoczynek, czy na spoczynek. Halleluja. 13 rozdział Dziejów Apostolskich od wiersza 1 do 4. W Antiochii w tamtejszym zborze, kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Oni więc wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Jest tutaj przedstawiony w tym fragmencie obraz funkcjonowania Kościoła. I kiedy myślę o tym obrazie, jestem zachwycony. W tych czterech wierszach jest skondensowane życie Kościoła, życie, które powinno znajdować się w każdym zborze i powinno w taki sposób wyglądać. A więc co nam pokazuje Słowo Boże? Pokazuje nam, że między zborem albo przywódcami zboru a Duchem Świętym zachodziły wzajemne interakcje. To nie było na tej zasadzie, że przywódcy zboru robili, co do nich należy, a potem wołali: Panie, pobłogosław nas. To nie było wcale tak. Tam między nimi zachodziły wzajemne interakcje. Duch Święty do nich przemawiał, oni robili to, co do nich należało. To była jedna wspólnota, to była gra w jednej drużynie, to był jeden zespół. Ten jeden zespół składał się po pierwsze z Ducha Świętego, po drugie ze wszystkich usługujących. Myślę, że to jest duży problem, kiedy nasz zespół do służby, do pracy składa się z osób z imienia i nazwiska, a nie dowodzi tą drużyną ktoś, komu na imię Duch Święty. Rzuca się w oczy fakt, że ich służba w świadomy sposób polegała na uzależnieniu się od głosu Ducha Świętego. Bo oni zaczynali robić rzeczy wtedy, kiedy Duch Święty do nich przemawiał. A nie odwrotnie. Oni zaczynali wykonywać Bożą wolę, zaczynali działać wówczas, gdy Duch Święty mówił im wyraźnie, odczuwali to w swoich sercach, że Duch Boży do nich przemówił. I to jest niesamowite. Najpierw widzimy, że czynią właściwą rzecz. Służą w zborze, poszczą, modlą się, odprawiają służbę pańską i wtedy, kiedy zajmują się właściwymi rzeczami, a więc nawet nie strategią zboru, nie zajmują się rzeczami, które wybiegałyby w daleką przyszłość, jak możemy zbawić ten świat, jak możemy zbawić to miasto. Nie, oni służą, po prostu służą i Duch Święty do nich przemawia. I kiedy przemawia do nich, widzimy bardzo wyraźnie, zwróćcie uwagę na słownictwo, które tutaj jest. Po pierwsze jest powiedziane, gdy służyli, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, jest powiedziane, Duch Święty do nich powiedział. Chciałbym powiedzieć tak. Boję się, żeby w dzisiejszym świecie kościelnym głos Ducha Świętego nie stał się rzadkością. boję się. Po drugie, wiecie, dzisiaj żyjemy w czasach reklamy, również chrześcijańskich mediów, nagłośnienia pewnych rzeczy, im głośniej o nas, tym lepiej. Ale chciałbym powiedzieć tak. Kiedy myślę o służbie Kościoła, to po pierwsze chciałbym, żeby głos Ducha Świętego nie był rzadkością, a po drugie, żeby nie był hakiem reklamowym. Żeby to nie było na tej zasadzie, że ktoś potrzebuje przyciągnąć tłum albo zachęcić innych do swojej służby, do swoich działań, mówi: Duch Święty mi powiedział. I to są moje dwie wątpliwości, które mam. Ale tak poza tymi wątpliwościami, zobaczcie, kiedy oni służą, kiedy poszczą, Duch Święty zaczyna do nich przemawiać w bardzo klarowny sposób. Mówi im, co mają uczynić. A potem, kiedy czynią to, co należało, widzimy w wierszu czwartym, przez kogo zostali wysłani: Paweł, czy Saul już wówczas, jeszcze wówczas, i Barnaba, przez kogo zostali wysłani? Przez Ducha Świętego. Oni, wyruszając z Antiochii, mieli świadomość, że po pierwsze Duch Święty ich posyła i po drugie, że Duch Święty z nimi jest. To jest istota funkcjonowania Kościoła Jezusa Chrystusa dzisiaj. Że mamy dialog, że Bóg, Duch Święty do nas mówi, ale nie tylko, że do nas mówi. Kiedy zaczynamy działać, mamy tę przemożną, wszechogarniającą nas świadomość, że nie idziemy sami. Że nie jesteśmy skazani i zdani na samych siebie, ale że On jest, że nam towarzyszy, że On nas wysyła, że jest blisko i że mamy prawo spodziewać się doskonałych rezultatów wszystkiego, co On czyni z nami i z naszym życiem. Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj działania Ducha Świętego. Nie pamiętam, jaki to był film. Dużo bym dał. To był jakiś polski film. Kiedyś dawno to oglądałem. Wybaczcie, że tu grzechy wyznaję przed wami, że jakiś film oglądałem. Mea culpa. Pamiętam, że to był dawno, dawno temu nakręcony jakiś serial chyba albo film, że główni bohaterowie przybywają nad pewne jezioro mazurskie, a tam jest grupa oczekująca na instruktora żeglarstwa. Dosyć duża grupa i czekają na tego instruktora i kiedy ci główni bohaterowie przybyli do nich, oni wszyscy mówią: nareszcie nasz instruktor żeglarstwa. I ci ludzie byli już tacy zdenerwowani oczekiwaniem, że ci się bali przyznać, że nie są, że ich zlinczują. Wobec tego ten instruktor żeglarstwa mówi: dobrze, proszę państwa, zanim was wezmę na łódkę, musimy powtórzyć zadania, wszystkie teoretyczne sprawy. No więc zadaje im pytanie, ja już się nie znam na tej terminologii żeglarskiej, zadaje im pytanie o jakiś tam maszt, jakiś żagiel i oni wszyscy jednym chórem: żagiel taki i taki, to jest ten, ten i ten żagiel. Wybaczcie mi, że ja tak nie potrafię szczegółów przytoczyć. I oni tak się zdziwili, że ci ludzie wszyscy teoretycznie wytrenowani, chórem mówili. Potem zadaje im jakieś inne pytanie: a co robimy w przypadku, gdy wiatr wieje z prawej strony, a my chcemy skręcić w lewo. No i oni chórem odpowiadają. I wiecie, co za durny film, teraz mi się przypomniał. Niedawno. Ale ja widzę w tym obraz Kościoła. My wszystko wiemy, tak? Tylko nigdy na wodę nikt nas nie wypuścił. Gdybym powiedział jakąkolwiek herezję, tak mnie przyłapiecie, że mucha nie siada. Tak? Coś, brat, jakiś taki zacięty. Co z tego? Co z tego, kiedy żeglarstwo nie polega na tym, żeby siedzieć na brzegu i nauczyć się na pamięć wszystkich szczegółów budowy żagla? Żeby się nauczyć na pamięć wszystkich szczegółów żaglówki i wszystkiego, co tam jest. Sprawa polega na tym, żebyśmy rozwinęli żagle i znaleźli się na jeziorze. I myślę, że to jest życie Kościoła, kiedy możemy słyszeć głos Ducha Świętego, doświadczać Jego realności, doświadczać Jego rzeczywistości i nagle się znaleźć na jeziorze i powiedzieć: już więcej nie jestem teoretykiem. Dzisiaj potrzebujemy tego, by Duch Święty mógł działać w naszym życiu w taki sposób. Jakże bardzo potrzebujemy działania Ducha Świętego w nas. Jakże bardzo. Dwie krótkie, a właściwie jedna krótka, druga dłuższa historia, żeby wam powiedzieć, o co mi chodzi i co mam na myśli, kiedy powiadam działanie Ducha Świętego i nasza potrzeba. Może zacznę od tej dłuższej historii. Kiedyś w czasie uwielbienia u nas na nabożeństwie Duch Święty bardzo wyraźnie mi powiedział, żebyśmy zrobili nabożeństwo w Dniu Zielonych Świąt przed ratuszem. Czuję, że Duch Święty do mnie mówi. Wstałem przed zborem i mówię: słuchajcie, muszę to powiedzieć, żeby mi diabeł nie ukradł, bo im dłużej to będzie trwało, tym więcej będę miał wątpliwości. Pan mi przed chwilą powiedział, że mam zrobić nabożeństwo przed ratuszem. Zrobiliśmy co trzeba, zrobiliśmy to nabożeństwo, fantastycznie wyszło. Tłum ludzi, Ewangelię głosiliśmy, uwielbialiśmy Pana, chwała Boża się objawiała. Kiedy minął jakiś czas, czuję, że Duch Święty mówi do mnie w moim sercu: macie zrobić nabożeństwo przed ratuszem. Za rok. Nagle się okazało, że wyrosły przed nami takie góry. Władze się nie zgadzały. Wbrew konstytucji zaczęli odmawiać nam, do czego nie mają prawa. Nie będę opowiadał szczegółów. Prezydent miasta napisał: nie wyrażam zgody, nie wolno im pozwolić zrobić tego nabożeństwa. Nie odbyło się za rok. Ja wam powiem tak. Tak to przeżywałem emocjonalnie, że w nocy zasypiałem, będąc zdenerwowany tą sytuacją. To trwało całe miesiące. I mówię tak, nie odpuszczę. Czułem w moim sercu, że nie mam prawa odpuścić. Wobec tego rok później znowu zaczęliśmy starania. Zaczęliśmy starania, zaczęły się piętrzyć takie trudności niewyobrażalne. Przeżywałem to strasznie. Więc się nie dziwcie, że mi się grzywka przerzedziła. Nie, przepraszam, grzywka to od genów. Siwe włosy mam. Przeżywałem to strasznie. I starałem się spotkać z prezydentem, żeby porozmawiać. W ogóle żadnego odzewu. Nie można się z nim spotkać. Nie można porozmawiać. Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Ja się czułem jak u Kawki. Tego pisarza. Franca Kawki. I krótko przed tym Dniem Zielonych Świąt, kiedy już nam się wydawało, że znowu może nic z tego nie będzie, zaszedłem do urzędu wojewódzkiego, do jakiegoś przedstawiciela wojewody i on dowiedział się o całej sprawie, wściekły. Mówi: jak to? Przecież oni konstytucję łamią. Natychmiast zadzwonił do tych urzędników i dar się tam na nich strasznie. Mówi: proszę przyjąć pana pastora i tak dalej, nie? Mówi: jak wy śmiecie w ogóle na nabożeństwo mówić impreza pod ratuszem i wymagać jakichś rzeczy, jakby to na boisku było. Mówi: to jest msza święta dla pana, a nie jakaś impreza. I tam ich wyzywał i w ogóle. No więc zrobiliśmy to nabożeństwo pod ratuszem. Super było, Jacek, super było, nie? I słuchajcie, zrobiliśmy tę imprezę pod ratuszem. Ktoś mnie pyta: i to co, za rok robimy? Nie. Nie robimy nic za rok. A dlaczego? Świetnie było. Bo pan mi nic nie mówi, żebyśmy robili. I słuchajcie, kiedy zrobiliśmy to drugie nabożeństwo przed ratuszem, odpuściło mi całkiem. Nie robimy więcej. Zrobiłem, co trzeba było i koniec. I mówię: Boże, tak się zastanawiam, po co mi to wszystko było? Po co ja tak się szarpałem? W krótkim czasie się okazało, że na miejscu naszej starej kaplicy w Koszalinie miasto chciało wybudować drogę. Ten prezydent, który nie chciał ze mną rozmawiać, zadzwonili do mnie i poprosili: panie pastorze, chcielibyśmy z panem porozmawiać. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Więc spotkaliśmy się i oni mówią o tej drodze i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię: panie prezydencie, ja tak się cieszę, że pan chce ze mną porozmawiać. Ja kilka lat na to czekałem. Ja widzę, że wy tak nas nienawidzicie, że po prostu jesteśmy wam niewygodni, ale słucham, o co chodzi. No panie pastorze, dostaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, chcielibyśmy wybudować na miejscu waszej kaplicy drogę. A ja muszę wam powiedzieć, że my 8 lat na każdym nabożeństwie się modliliśmy o nowy budynek, bo był za ciasny. Po prostu warunki mieliśmy już dramatycznie złe. No więc tak siedzę i oni dają propozycję i mówią: no to zbliżymy tam może tę drogę. Ja w końcu mówię tak: panie prezydencie, mój warunek jest taki. Chyba chcecie nas wywalić z Koszalina. Jak wy nas nienawidzicie. Ależ co pan pastor opowiada, co pastor mówi? Ja mówię: panie prezydencie, ja mam pana pisma pokazać. Jak pan mówił, jak pan pisał: zabraniam im odbywać nabożeństwa pod ratuszem. Przecież pan konstytucję łamał. Ja? Nigdy bym nie śmiał. Ja mówię: ale rozumiem, że chcecie nas zlikwidować w Koszalinie, tak? No niech pan powie od razu. No nie, nie, niech, proszę tak nie mówić. W każdym razie przystąpiliśmy do negocjacji. Ja mu mówię tak: rozumiem, że chcecie ten zbór zlikwidować, że wam jest niewygodny. Więc ja przystępuję do negocjacji z takim stanowiskiem, że bronimy swojego życia. No i chcę wam powiedzieć, że tak to się jakoś toczyło, że postawiliśmy bardzo wygórowane warunki. Doszło do tego, że wyburzyli nam tę naszą starą kaplicę, która miała, ile tam było, 130 parę metrów kwadratowych. Dali nam nowy budynek, gdzie sama sala ma grubo ponad 400 metrów. Wyremontowali nam tę salę. A jeszcze wam powiem, że jak podpisywaliśmy umowę, to ten prezydent tak mówi: no nie wiem, czy podpisać, czy nie. I ja mówię, to było w piątek, ja mówię mu: panie prezydencie, no to może we wtorek się spotkamy po wyborach, bo były wybory samorządowe. On mówi: dobrze, po wyborach się spotkamy i zobaczymy. I przegrał te wybory. Spotykamy się we wtorek, ja mu znowu daję tę całą listę, a on mówi: a co mnie to obchodzi, inni będą za to płacić. I słuchajcie, jak podpisałem, ja bardzo szybko opowiedziałem w telegraficznym skrócie, jak podpisałem tę umowę notarialną zamiany budynków, była na ponad 600 tysięcy na naszą korzyść. Ale żeby tak było, musieliśmy zacząć od nabożeństwa pod ratuszem. To była strategia Pana, żeby to wszystko zrobić. A ten, który wygrał wybory, prezydent nowy, nie tylko zapłacił za to wszystko, ale jeszcze zborowi zafundował wykładzinę. I mamy takie stosunki z nowym prezydentem od wielu lat. My potrzebujemy we wszystkim działania Ducha Świętego, nawet jeżeli nie zawsze to działanie rozumiemy. Możemy mówić o darach Ducha Świętego, o mocy Bożej do ewangelizacji, możemy mówić o budowaniu naszego życia, ale chcę wam powiedzieć, Kościół może żyć i funkcjonować wtedy, kiedy Kościół słyszy głos Ducha Świętego i wtedy, kiedy Kościół reaguje na głos Ducha Świętego i kiedy żyje świadomością, że robi coś, czego Bóg oczekuje. Jakże bardzo potrzebujemy tego głosu Ducha Świętego. Jakże bardzo potrzebujemy Jego łaski. Jeszcze jedną krótką historię wam powiem. Tak opowiadam wam historyjki, żeby was dzisiaj przynajmniej nie zanudzić. Żebyście nie zasnęli. Chociaż tam z tyłu nie wiem, co się dzieje. Niektórzy nawet przez sen do mnie machają. Kiedyś przechodziłem przez bardzo trudne chwile. Wiecie, jak to w służbie. i w życiu. Pan nam obiecał zwycięstwo, ale ja wolałbym czasem, żeby Pan nam nie obiecywał tego zwycięstwa, bo jak obiecuje nam zwycięstwo, to znaczy, że trzeba się zmierzyć w walce. Także jak Bóg ci obiecuje zwycięstwo, zapnij pasy. Zapnij pasy, bo to znaczy, że czeka cię walka. Bo zwycięstwo to nie jest tak, że bez walki, bez trudu i bez wysiłku. No więc miałem kiedyś taki trudny moment, ludzie podejmowali złe decyzje, cierpiałem z tego powodu. I człowiek tak nieraz pyta, Boże, czy ja mam coś jeszcze do zrobienia w tej służbie? Czy jeszcze jestem w stanie coś znieść? Czy jeszcze jestem w stanie wytrzymać? Może nie wiem, jakie wy tam macie, szczególnie zwracam się do pastorów, doświadczenia w służbie, ale czasem to jest tak, że jesteś na ringu, dostajesz jakieś ciosy, wytrzymujesz, ale tak się zastanawiasz, po którym już nie wytrzymasz. Nie są one takie, że się żyć nie da, ale dostajesz jeden po drugim od kogoś, od sytuacji, od okoliczności i przychodzi moment i myślisz tak, padnę czy nie padnę? Zginę czy nie zginę? I to była jedna z takich sytuacji. W straszliwych okolicznościach i rano jadę po mieście z zaciętym sercem. Jak już nie można nic zrobić, to człowiek się zacina w sobie, tłamsi w sobie emocje. I dostaję SMS-a. Koło Lidla. Pamiętam to dobrze. Byłem koło Lidla. Dostaję SMS-a i w tym SMS-ie czytam: Marku, drogi braciszku, dzisiaj w nocy mi się śniłeś i Pan mi pokazał, że przeżywasz straszne chwile. Ale Pan mi też kazał powiedzieć, że cię nie porzucił, że cię trzyma w swoich dłoniach i że wyjdziesz z tego zwycięsko. Kiedy miałem takie zacięte serce, na ulicy, na chodniku zacząłem płakać. Bo są sytuacje w naszym życiu, że potrzebujemy jasno i klarownie usłyszeć głos Ducha Świętego. I nie potrzebujemy wtedy żadnego innego głosu, bo te wszystkie inne głosy nie dotrą do głębokości Twojego serca. Tylko Duch Święty ma moc dotrzeć do głębokości Twojego serca. Więc tam stałem przy tym Lidlu, płakałem przy tym SMS-ie. I się podniosłem i szedłem dalej. Bo Pan mnie podtrzymał. Bo Pan był ze mną. Czasami zastanawiam się, czy nie jesteśmy już zbyt mocno przyzwyczajeni do tego, że zajmujemy się różnymi sprawami w Kościele Jezusa Chrystusa albo w naszym życiu, nie mając pewności, czy wynika to z inspiracji i działania Ducha Świętego w nas. Czy nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że różne rzeczy robimy, że różne drogi wybieramy, że w różnym kierunku zmierzamy, ale nie mamy pewności, że idziemy za naszym Panem. Jeśli tak, to biada nam. I myślę, że świetnie będzie, jeśli ten czas, który spędzamy tutaj razem, będzie takim czasem na przyzwyczajanie się do nasiąkania obecnością Ducha Świętego. Niech ten czas, kiedy jesteśmy tutaj razem, będzie czasem, kiedy Duch Święty będzie mógł nas przepajać swoją obecnością tak dalece, że się przyzwyczaimy do Jego obecności. Że się przyzwyczaimy do Jego bliskości. Ja bym pragnął dla siebie, dla mojej rodziny, dla naszego Kościoła, żebyśmy byli tak przyzwyczajeni do głosu Bożego Ducha, żebyśmy nie potrafili żyć inaczej. Żeby wtedy, kiedy zabraknie nam głosu Ducha Świętego, żeby to był problem, żeby to była panika. Zaraz, co mamy zrobić? Duch Święty do nas nie przemawia. To jak mamy żyć? W którą stronę się udać? Bo myślę, że tak powinno być. Natomiast kiedy nie słyszymy głosu Ducha Świętego, a robimy różne rzeczy, to jest powód do paniki. To jest powód do tego, żebyśmy zrobili coś z naszym życiem. Wierzę, że dzisiaj odpowiedzią na potrzeby Kościoła w Polsce jest działanie Ducha Świętego w nas. Ja nie wierzę, że przebudzenie w Polsce może nastąpić dzięki jakiejkolwiek strategii. Nie wierzę w to. Wybaczcie mi moją niewiarę. Nie wierzę. Wymyślajcie sobie, co chcecie i przedstawiajcie dowody w postaci bestsellerów, sprzedanych milionów książek. Nie wierzę i tyle. A w co wierzę? Wierzę w prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu. Wierzę w pełnię Ducha Świętego. Wierzę w moc Bożą działającą w nas. Wierzę, że Duch Święty może nas zainspirować. Wierzę, że Duch Święty może nam dodać mocy. Wierzę, że Duch Święty może przemawiać do nas swoim głosem. Wierzę, że ewangelizacja to nie strategie, ale to ludzie napełnieni Duchem Świętym. Nie wierzę w nic innego. Strategia jest potrzebna, bo coś trzeba zrobić. I tylko tyle. I nic więcej. Natomiast Duch Święty w nas jest odpowiedzią na potrzebę ewangelizacji w Polsce. Duch Święty w nas jest odpowiedzią na potrzebę uzdrowienia naszego, na potrzebę uwolnienia, na potrzebę przemiany naszego życia, na potrzebę przemiany naszych rodzin, a wreszcie przemiany naszego społeczeństwa w efekcie. Nie ma innej odpowiedzi. Ja nie wiem, jaka będzie strategia, ale wiem jedno, że zaczyna się od dzieła Ducha Świętego we mnie, w moim życiu. W Tobie. A jak nas będzie coraz więcej, to będzie cudowne. Apostoł Paweł powiada, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Możemy swobodnie nabrać powietrza. Boże, to ja się nie muszę napinać. To ja nie muszę stawać na głowie. To znaczy, że ja w swoim zborze nie muszę mieć misji muzyka, żeby uwielbienie było świetne. To znaczy, że możemy sobie poradzić z tym, co mamy. To znaczy, że nawet jeżeli nie jestem najwybitniejszym kaznodzieją na świecie, to tak jak apostoł Paweł mówi, czy o apostole Pawle mówiono, wygląd jego lichy, a mowa do niczego. I zewangelizował pół Europy. Wiecie, naszą potrzebą w daleko większej mierze niż wszystko inne, to jest potrzeba Ducha Bożego w nas. Jego działanie, Jego tchnienie, Jego słowa. To nie my stajemy się drogocennymi chińskimi wazami, które wszyscy podziwiają i przynoszą do zboru, żeby podziwiać Marka Kamińskiego drogocenną chińską wazę. Trzeba myśleć trochę. To nie ta waza, to nie ta powłoka, to nie ten człowiek, który przemawia, ale ten Duch Święty, który może zamieszkać w tym glinianym naczyniu. A czy to naczynie nosi nazwisko Kamiński czy Czerwiński, też piękne polskie nazwisko. Co za różnica! Co za różnica, kiedy nosimy ten skarb w naczyniach glinianych i problem polega nie na tym, żeby naczynie było takie czy owakie, ale żeby było pełne Bożego Ducha. A kiedy to naczynie jest pełne Bożego Ducha, to będzie uzdrowieniem, to będzie zbawieniem, to będzie przemianą życia, to będzie odnowieniem, to będzie radością, to będzie szczęściem dla każdego, kto dotknie tego naczynia i kto otrzyma chociaż trochę Bożej mocy i Bożej łaski. Jeszcze mnie słuchacie? Reinhard Bonnke kiedyś powiedział o sobie tak. Moje marzenie jest takie, żebym był pomazańcem Bożym i żeby wszędzie, gdzie pójdę, ta oliwa namaszczenia tak przelewała się przez moje życie, żebym zostawiał za sobą ślady. Reinharda Bonnke? Namaszczenia, które przelewa się przez jego życie. Myślę, że jest to coś cudownego. Bo może nikt nas nigdy nie będzie znał z imienia i nazwiska, może tak. Co za różnica, kiedy tak naprawdę w Bożych rękach jesteśmy jak naczynie, którego Bóg potrzebuje, żeby zanieść swoje namaszczenie. Jesteśmy jak naczynie, do którego Bóg wlewa świeżą wodę Ducha Świętego, żeby przynieść ochłodę tym, którzy potrzebują tej ochłody. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę teraz w te upały, że potrzebowaliście. Nie wiem, czy nie przeszkadzało wam, że z plastikowych butelek piliście. Tak, ilu z was z kryształów popijało w te upały? Nikt? Ale numer. To skąd wy się wzięliście? Wiecie co? I tego potrzebuje ten świat. Już nie, kiedy człowiek jest spragniony, nie patrzy, czy to butelka plastikowa, czy kryształ, potrzebuje tej wody. I my, i ten świat potrzebuje tej wody Ducha Świętego, o której mówił Jezus. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A potem z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A mówił to o Duchu Świętym, który nie był jeszcze dany, bo Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Naszym pragnieniem w czasie tego kongresu jest to, żebyśmy pokazali samym sobie i nie tylko samym sobie, ale wszystkim, komu to jest możliwe, że bez Ducha Świętego to my się co najwyżej możemy bawić w Kościół. I nic więcej. Jak byłem małym chłopcem wychowany w domu chrześcijańskim, to się bawiłem w Kościół. I może trochę nawet po heretycku, bo mówiłem kazania, zbierałem ofiarę, ale nie wiem czemu wieczerze z jabłek pokrojonych robiłem. I bez dzieła Ducha Świętego to my się możemy co najwyżej w Kościół pobawić. Mówię pobawić, bo rezultaty będą takie same jak w dziecięcej zabawie. Ale tak naprawdę istotą życia Kościoła jest to, żeby Duch Święty był życiem, tchnieniem, inspiracją, wypełnieniem tego wszystkiego, jak mamy żyć. A więc moje pragnienie wobec nas wszystkich jest następujące. Wyeksponujmy się. Pozwólmy, niech Bóg coś w nas zrobi. Skorzystajmy z tego czasu tygodnia. Nie mówię tego tylko po to, że to dobrze brzmi, ale chcę wam powiedzieć, ten tydzień zmieni twoje życie. Jeśli tylko szczelnie nie zamkniesz swojego serca. Ten tydzień może sprawić, że wyjedziesz stąd jako nowy człowiek. Może będziesz wyglądać tak samo, tylko że w twoim wnętrzu będzie skarb. Skarb Ducha Świętego. Więc skorzystajcie z tego. Skorzystajcie z wykładów. Skorzystajcie z uwielbienia. Niech wam nic nie przeszkadza w uwielbieniu. Po prostu bądźcie przed Panem. A kiedy przyjdzie czas modlitwy, chętnie się módlcie. Bo to jest moment, kiedy Bóg będzie zmieniał twoje i moje życie. Zapytacie mnie, o czym marzę? Moje marzenie jest następujące. Dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje dzieła Ducha Świętego. Dzisiaj ty i ja potrzebujemy tego dzieła Ducha Świętego. Ale coś więcej jest. Teraz, w czasie tego kongresu, Bóg daje nam studnię wody żywej. Możesz się napić. Możesz się napić. Pewnie wszystko może wyglądać inaczej niż u ciebie w zborze. Ale chcę ci powiedzieć, możesz się napić. Przyjdź do Jezusa i pij. Halleluja. Zaśpiewajmy jeszcze jakąś pieśń. Pomodlimy się i dzisiaj zakończymy tę społeczność. Ale chciałbym, żebyśmy teraz, kiedy będziemy śpiewali tę pieśń, żeby naszą modlitwą było: Duchu Święty, przyjdź do mnie. Spotkaj się ze mną. Poprośmy Ojca o spełnienie tej obietnicy, która powiada: obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych i do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg wasz powoła. Powiedz więc Panu: Panie, przyjdź do mnie. Panie, przyjdź do mnie. Darowuję Tobie ten tydzień mojego życia, abyś przyszedł do mnie i zmienił moje życie. Zaśpiewajmy.
Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś. Mam nadzieję, że znacie tę pieśń.